ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Rafał Dadej, prezes Ambition Group i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o danych GUS-owskich, pytanie do panów. Jadą panowie dzisiaj tankować benzynę, bo od dziś obniżony VAT z 23 do 8%, a może do sklepu na zakupy, bo zerowy VAT na żywność.
Tankować jutro, także zobaczę.
To Marek Lewandowski.
Zatankowałem wczoraj.
Rafał Dadej, oj, to niedobrze. To
co
niedobrze.
Za
nieroztropność, niegospodarność bym powiedziała wręcz.
Straszne.
Nieoczekiwany wzrost PKB i do tego najwyższy od 14 lat wzrost produktu krajowego brutto w ubiegłym roku wyniósł 5,7%, co oznacza, że w samym tylko czwartym kwartale ubiegłego roku dynamika PKB wzrosła do 7,2% z 5,3% w trzecim kwartale, podano w danych GUS-u. No właśnie, jak oceniają panowie ten wzrost? Czy z jakiego powodu on tak ogromny? No i jak długo i czy uda się utrzymać?
Pierwsze, zalecam emocjonalną wstrzemięźliwość w tym temacie, bo odnosimy się rok do roku, przypomnę, 2020 rokiem recesji. A więc stosowaliśmy z bardzo niskiego pułapu i te wzrosty, chociaż wyglądają imponująco, w pewnym sensie kosztą tego okresu najgorszego, jeżeli chodzi o pandemię, lockdowny i tego wszystkiego, co się działo z naszą gospodarką. Więc z tej strony bardzo dobrze, że ten wzrost taki jest, ale tak jak jest, startowaliśmy z bardzo niskiego pułapu. To, co bardzo cieszy, to cieszą dwie rzeczy. Mianowicie inwestycje. One szczególnie w drugiej części ubiegłego roku wreszcie ruszyły solidnie, co pokazuje, że przestaliśmy się bać tej całej sytuacji i nasza gospodarka zaczyna patrzeć w przyszłość. To jest niezwykle ważne. Ale też konsumpcja wewnętrzna, o której Solidarność od lat powtarza, jest niezwykle ważna. Konsumpcja z jednej strony, która bardzo mocno pomogła nam ze wzrostem, z drugiej strony też no niestety napędza inflację, bo ten nasz rynek wewnętrzny zaczyna być rynkiem, w którym brakuje rąk do pracy i brakuje rąk do pracy w usługach, co jest niezwykle ważne i usługi bardzo rosną. Więc jak wszystko zepniemy razem, fajnie, dobrze, natomiast bez jakiegoś wielkiego hura optymizmu.
Mm-hmm, Rafał Dadej.
Bardzo mi się, Marku, podoba to, co powiedziałeś. Bo lata temu i cnotą było oszczędność. W tej chwili wszyscy wpisujemy się w kanon lansowany i taki utwierdzający nam, że to jest dobra droga, czyli przez konsumpcję do szczęścia. To taka dywagacja na temat. Natomiast oczywiście zgadzam się tutaj z przedmówcą, że kilka rzeczy cieszy. I absolutnie nie chcę mówić, że wynajdować słabych punktów, bo nie w tym rzecz. Natomiast po pierwsze musimy zwrócić też uwagę na to, że to nie jest tylko odzwierciedlenie tego, co się dzieje w Polsce, ale jest to tendencja ogólnoświatowa. My oczywiście jesteśmy gdzieś dosyć wysoko w tym rankingu, więc to jest właśnie to, co cieszy. Natomiast no, pandemia ogólnoświatowa spowodowała, że dla wszystkich krajów 2020 rok był rokiem recesji, a na pewno bardzo dużego spowolnienia. I no, teraz odczuwamy tego efekty. Inwestycje też są bardzo dobrym tego przykładem, bo po prostu kumulują inwestycje wstrzymane z 2020 roku, i które zostały przesunięte na 2021, ale skoro one się pojawiły, to znaczy, że też patrzymy w przyszłość z optymizmem. Natomiast no, też trudno się spodziewać, żeby to wszystko wyglądało inaczej. Ludzie jednak w dużej mierze w 2020 roku przebywali na lockdownach, mniej wydawali, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę zakupy internetowe. Firmy wstrzymywały się w tym, a wiadomo, że przedsiębiorcy, no, jeżeli gdzieś tracą, no, to mają podwójną motywację do tego, żeby odrobić, więc jak jest nam dobrze, no to staramy się utrzymać tak podświadomie trochę status quo, Natomiast w momencie, kiedy mamy słabszą sytuację, widzimy straty, no to mamy większą motywację do tego, żeby pomyśleć o nowych inwestycjach, o jakimś rozwoju, o kolejnych rzeczach. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że mamy bardzo duży wzrost w sektorze przemysłowym, bo mówimy tutaj o ogólnym wzroście PKB, natomiast wzrost przemysłowy to jest na poziomie bodajże 14%, więc no, niemal trzykrotnie wyższy. Ważne, żeby to się utrzymywało przez dłuższy czas, bo my dopiero będziemy gdzieś tam odczuwać długofalowe skutki pandemii. Trochę uchroniliśmy się przed ukrytym lockdownem i ta ilość osób na izolacjach, na kwarantannach się zmniejszyła, ale mimo wszystko no, to jest coś, co cały czas gdzieś tam nad nami wisi i ten miecz Demoklesa nam zagraża. Także no, też musimy
Potwierdziły się dwie rzeczy, o których mówiliśmy, które przewidywaliśmy w Ludziach i Pieniądzach. Po pierwsze, że widać ewidentnie relokację w tym całym łańcuchu dostaw i produkcji, że Polska na tym bardzo zyskuje. To zresztą potwierdzają też inwestycje i wzrost w przemyśle, który jest rzeczywiście imponujący i też najważniejszy, bo to jest taki wzrost twardy, który daje nadzieję na długofalową taką tendencję stabilizującą i rozwijającą naszą gospodarkę. Ale druga rzecz, która się też potwierdziła, to jest to, jak mówiliśmy o tym, że rekordowo rosną oszczędności Polaków. Ja wtedy bardzo mocno zwracałem uwagę na to, że to nie są oszczędności, tylko to są niewydane pieniądze i że te procesy będą odsunięte w czasie, co doskonale widać, bo to odreagowanie na rynku wewnętrznym no było wręcz skokowe, wręcz szokowe. Można było nawet mówić o pewnym szaleństwie wydawania pieniędzy, co też podkreślam wraz z pustym pieniądzem, który został nadrukowany, wraz z tarczami, które zostały uruchomione, plus właśnie ta konsumpcja spowodowały, że tego pieniądza na rynku jest bardzo dużo i to niestety nakręca inflację, która no jest kosztem, który płacimy za to, co obserwujemy w gospodarce.
No właśnie, a ta inflacja, proszę bardzo.
Tutaj na pewno, no jednak w gospodarkę zostały wpompowane bardzo duże pieniądze i pamiętamy czasy w początku pandemii, kiedy niemal wszystkie firmy, wszyscy przedsiębiorcy, pracownicy dostali no, zapomogi, można powiedzieć, tak? Czyli dodatkowe pieniądze. Nie chcę teraz wchodzić w temat, czy to się wszystkim należało, czy nie, ale na pewno były osoby, które aż tak mocno nie odczuły lockdownu, a to wsparcie dostały. Jeśli chodzi o oszczędności, to nie do końca są to oszczędności. Tutaj sobie musimy to jasno powiedzieć. To jak Marek wspomniał, to są pieniądze, które są na kontach, ponieważ mentalność Polaków niestety, ale zmienia się bardzo powoli w kwestii oszczędzania. Mówię tutaj o planowym oszczędzaniu, czyli o IKE, IKZE, świadomym oszczędzaniu w sensie jakichś instrumentów, które temu służą, bo odłożenie pieniędzy na koncie oczywiście stanowi jakieś zabezpieczenie, ale nie jest oszczędzaniem sensu stricte, szczególnie przez ostatnie parę lat, kiedy stopy procentowe były takie, że w zasadzie nie można było znaleźć żadnej lokaty bankowej, która umożliwiałaby w ogóle jakiekolwiek, nawet ułamkowe procenty.
No ze smutkiem trzeba stwierdzić, że mimo kolejnego wzrostu stóp procentowych te procenty nadal wyglądają słabo i są grubo poniżej inflacji.
No tak, to trzeba przyznać, że jeśli chodzi o oszczędzanie, to te procenty znacznie, znacznie wolniej się pojawiają na kontach niż w drugą stronę.
Ale bądźmy też obiektywni, bo gdyby
no, obiektywni ochrona... jesteśmy.
Tak, tak, ale ja chcę pociągnąć jakby dalszy wątek. Ochrona miejsc pracy, ochrona przed bezrobociem, która przeprowadziła nasz rynek pracy w wyjątkowo dobrej kondycji, za puste wydrukowane pieniądze, jest dzisiaj kosztem w postaci inflacji. Nie wiem, czy byśmy więcej jako społeczeństwo nie zapłacili bezrobociem i brakiem dochodów, czy życiem na zasiłkach wielokrotnie niższych. Czy ta inflacja mimo wszystko nie jest kosztem, który powinniśmy co najmniej przyjąć z pokorą, nie cieszyć się z niego oczywiście i i narzekać w tym sensie, że ona powinna być jak najniższa. Natomiast nie powinniśmy, znaczy powinniśmy pamiętać, że to jest jednak koszt być może, który ustrzegł nas przed dużo wyższymi kosztami.
A z tą inflacją, czy ona ostudzi konsumpcję panów zdaniem, czy ją spotęguje? Bo może być też takie myślenie, aha, skoro wszystko drożeje, to może ja teraz kupię, zanim to coś, co chcę kupić, będzie droższe. Chociaż niekoniecznie potrzebuję tego czegoś.
Znaczy inflacja też jest zjawiskiem globalnym. No mamy nie tylko u nas inflację, ale we wszystkich krajach. Natomiast trudno się było spodziewać, że po, jak to już było powiedziane, takim dodruku pieniądza, bo to jest, no, trzeba sobie też jasno powiedzieć, to jest dodruk pustego pieniądza, który uratował w jakiś sposób, albo można założyć, że w jakiś sposób uratował gospodarkę, albo miał wpływ pozytywny na to, no to teraz musi być odkupiony w jakiś sposób. I problemem nie jest sama inflacja, problemem jest utwierdzane nas, że ta inflacja, że jej nie ma, albo że jest przejściowa, bo takie słowa słyszeliśmy. Więc ta inflacja będzie z nami. Natomiast jeśli chodzi o to, czy ona wpłynie w jakiś sposób na dalszą konsumpcję, no na pewno nie wpłynie na to, że ludzie będą trzymali pieniądze, kolokwialnie mówiąc, w skarpecie, tylko będą próbowali coś, ci, którzy potrafią, albo mają jakąś wiedzę, albo mają możliwości, żeby z tej wiedzy skorzystać, będą próbowali w jakiś sposób się przed nią uchronić. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że inflacja też wpływa w jakiś sposób na to, że my zarabiamy trochę, w cudzysłowie oczywiście, ale zarabiamy albo oszczędzamy nieświadomie nawet, ponieważ choćby wartość naszych kredytów też z roku na rok będzie minimalnie, bo minimalnie, ale spadać. Oczywiście musimy płacić wyższe raty, ale nominalna kwota, którą pożyczyliśmy, szczególnie w przypadku kredytów hipotecznych, ona się obniża.
Tak długo, jak będziemy mieli problem z cenami energii i tak długo, jak Komisja Europejska, szerzej Unia Europejska, będzie forsowała swoje projekty klimatyczne, to oczywiście inflacja będzie bardzo poważnym problemem i będzie rosła. I dopóki czegoś się z tym nie zrobi, na przykład z handlem emisjami, o który też Solidarność walczy od 10 już prawie lat, żeby sobie to odpuścić, zmienić, czy w ogóle zreformować ten cały system, to będziemy mieli z tym problem i ceny energii będą czymś, co na jakiś czas będzie się udawało łagodzić tą czy inną tarczą, czy tej czy innej części społeczeństwa. Ale dla gospodarki to będzie coś, co ma niezwykle poważny wymiar i będzie tę inflację napędzać.
To teraz zmieniamy temat. System emerytalny kuleje, koń jaki jest, każdy widzi. Pytanie, czym go zastąpić? No i ostatnio w mediach pojawiły się informacje o pomyśle tak zwanej emerytury alimentacyjnej. Generalnie założenie jest takie, że im więcej ma się dzieci, tym wyższą emeryturę można otrzymać. Od zarobków dzieci 1% to jedna z proponowanych rzeczy mógłby pójść na emerytury rodziców. Za i przeciw, panów zdaniem?
Nie ma za. Przede wszystkim dzieci rodzą się wtedy, gdy są koniecznością. Żaden program, żadne działania nie są w stanie zachęcić ludzi do posiadania dzieci, jeśli te dzieci nie są koniecznością. Kiedyś były, bo inaczej ani majątku się nie udawało utrzymać, ani starzy rodzice nie mieli opieki, więc te dzieci były czymś absolutnie koniecznym. Dzisiaj, gdy są systemy emerytalne i przyszłość rodziców, nasza starość nie jest powiązana z tym, czy mamy dzieci i one się nami zaopiekują, czy nie, te dzieci nie są konieczne. I to nie jest jedyny pomysł, o którym pani redaktor wspomina, bo są też pomysły takie, żeby rodzice mogli pozywać o alimenty swoje dzieci, jeżeli ich dochody będą poniżej jakiegoś tam progu. Czyli to jest, to
chyba
są pomysły...
Chyba nawet dzisiaj już mogą robić to.
Tak, ale
tylko
mimo
wiedzy
wszystko...
jakby nie ma szerokiej innych, na ten temat.
Z innych to jest inne pozywanie, bo mówimy o...
Dokładnie, to jest troszeczkę inny mechanizm.
O czym inny, i to jest inny mechanizm również prawny, więc tak. Można pozwać alimenty, ale to nie jest...
Ale to się spina do jednego mianownika wszystko. Mianowicie przerzucenia kosztów zapaści systemu emerytalnego jeszcze bardziej na obecnie pracujących, bo przecież dzieci to jest truizm. No to chodzi o osoby, które w tej chwili pracują i płacą składki.
Znaczy ja się bardzo cieszę z tego, że ten temat został podniesiony w ogóle, bo my przez lata byliśmy utwierdzani, znaczy nadal jesteśmy, że te pieniądze, które odkładamy i zostają wpłacane na ZUS, to jest nasza emerytura i ona jest gdzieś tam odkładana, inwestowana i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Składki, które płacimy na ZUS, to jest też danina podatkowa. To nie jest żaden nasz fundusz emerytalny, tylko to są wirtualne pieniądze gdzieś tam zapisywane na kontach, które są dystrybuowane przez państwo. Nie bez kozery w PKB nie uwzględnia się dystrybucji, czyli krótko mówiąc pieniędzy ZUS-owskich. Natomiast w tej chwili trochę ta retoryka jest zmieniana i zaczyna się budować świadomość, że te pieniądze po prostu idą na bieżące potrzeby państwa, natomiast na emerytury będą pracowały nasze dzieci. Jeśli chodzi o pytanie, czy to jest dobry system, trudno mi w tej chwili odpowiedzieć. Ja nie widzę w tej chwili żadnych za, tym bardziej, że no, mogą być różne czynniki losowe i bardzo wiele osób może być poszkodowanych. Dzieci mogą stać się kalekami, dzieci mogą ginąć w wypadkach.
Mogą wyemigrować.
Mogą być chore, mogą wyemigrować. Jest cała masa powodów, dla których ten system to jest jakiś kuriozum. Aczkolwiek, żeby była też jasność, to nie jest coś, co powstało u nas w głowach naszych urzędników, tylko to jest coś, co nad czym się pracuje w niektórych krajach. No, choćby Czechy i Słowacja dosyć w zaawansowanym są etapie tego rozwiązania. My mamy gigantyczny problem, on się będzie cały czas pogłębiał. Nasz przyrost netto od lat się obniża. Program 500+, to też było mówione, on, czy jest dobry, czy jest zły, to jest zupełnie dyskusja na inny temat, ale on nie przyczynił się do wzrostu dzietności wśród Polaków. Mamy już 38% osób w wieku poproprodukcyjnym, czyli krótko mówiąc, no, tyle osób muszą utrzymać osoby, które są, które normalnie pracują, tak? Czyli na jednego emeryta przypada w tej chwili ponad 1,5% osoby, ponad 1,5 osoby pracującej zawodowo. Jedynym, i tutaj jakby trzeba rozgraniczyć kwestię państwa i naszą prywatną, jedyną rzeczą, jaka jest, to zabezpieczenie emerytury i środków na emeryturę we własny sposób i myślenie o tym nie w wieku 45 czy 55 lat, ale już od najmłodszych lat i danie możliwości i narzędzi do tego, żeby to zrobić, zwiększanie świadomości, bo ale z drugiej strony też nie mówienie, że ZUS jest zły i ZUS i najlepiej, co szczególnie wśród młodych ludzi takie przekonanie pokutuje i gdzieś tam jest rozgłaszane, że nie wierzcie w ZUS i ZUS to nic. Bo w wieku 65 lat niestety, ale nawet te małe pieniądze mogą nam się przydać, bo nie wiemy, co się wydarzy na przykład w wieku 60 lat. Musimy źle zainwestować, wszystko stracić, może nam ktoś coś zabrać, możemy mieć różne sytuacje, więc ja się też boję sytuacji takiej, że te osoby, które w tej chwili śmieją się z innych, którzy odprowadzają składki ZUS-u, szczególnie to widać wśród jakichś mniejszych przedsiębiorców, którzy gdzieś tam próbują tego ZUS-u unikać. Jeżeli oni zarobią przez ten czas, chwała im. Natomiast te osoby, które gdzieś tam pobierają pieniądze, nazwijmy to pod stołem, albo są na jakichś umowach, które umożliwiają nieodprowadzanie składek, to też może być problem, za który wszyscy zapłacimy. Więc ja staram się do tego podchodzić obiektywnie, też nie twierdzić, że ZUS jest w każdym przypadku zły i w ogóle jest nieporozumieniem. Bo
stąd projekt emerytur
jednak nam dostarczy.
Stąd między innymi projekt emerytur stażowych. Z jednym nie mogę się zgodzić z Rafałem, mianowicie oczywiście, że tych pieniędzy fizycznie w systemie nie ma. Natomiast mimo wszystko skutek jest kapitałowy, bo ten zapis na indywidualnym koncie, on się przekłada na wysokość emerytury. Problem jest gdzie indziej, bo gwarantem tego całego systemu jest państwo. I państwo nie chce być gwarantem tego systemu, chce sobie ulżyć i chce przerzucić te koszty tej zapaści, bo ta zapaść ma swoje źródło jeszcze 50 lat temu, gdzie Są emeryci, a nie było składek, nie było fizycznie pieniędzy i nikt nigdy tego nie uzupełnił i budżet musi do tego za każdym razem dokładać, bo rzeczywiście fizycznie nie ma tam pieniędzy. Ale każda nasza składka i jej wysokość właśnie ma znaczenie. Jest rejestrowana na naszym koncie w ZUS-ie, jest solidnie waloryzowana, dużo wyżej inflacji, więc to w tej chwili są chyba jedne z najlepiej waloryzowanych pieniędzy, mówiąc wprost, pomnażanych pieniędzy. I to wszystko ma skutek, oczywiście kapitałowy.
Kończymy. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Rafał Dadej, prezes Ambition Grupy, i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Za krótki, pani redaktor, ten program. Za krótki. Dziękuję serdecznie.
Zawsze to powtarzaliśmy.